rozpoczniemy naszą ocenę wraz z Ewą Mikołajewską tego, co działo się w Filharmonii Poznańskiej i w Teatrze Wielkim imienia Stanisława Moniuszki. A ja przypominam numer telefonu 61 8654 654. Aula uniwersytecka na tych koncertach była na ogół pełna. Ewa Mikołajewska.
Dobry wieczór. Przede wszystkim to jest taki już znak firmowy dyrektora Wojciecha Nentwiga, że podejrzewam za punkt honoru założył sobie właśnie pozyskanie jak najwspanialszej frekwencji i udaje mu się to z całą pewnością. Chociaż pod tym względem tutaj starzy bywalcy filharmonii widzą pewnego rodzaju niedostatek, bo narodziła się w tej chwili jakby nowa grupa filharmonii słuchaczy, którzy bardzo często debiutują dopiero swoją obecnością w tej sali koncertowej. Pewne niedostatki, pewnych zachowań podczas takiej imprezy, jaką jest koncert filharmoniczny, widać gołym okiem, ale może to jest po prostu ta nowa grupa ludzi, którzy będą potem częściej bywać w filharmonii i ja tego dyrektorowi i melomanom życzę po prostu.
Od czegoś trzeba zacząć. Mimo wszystko ja jestem wyrozumiała. Myślę, że ten sezon był sezonem bardzo różnorodnym. Ja bardzo cenię w budowaniu programów przez dyrektora Wojciecha Nentwiga, że odstąpił od tego charakterystycznego, klasycznego układu, że musi być instrument solowy pod tytułem fortepian, wiolonczela, skrzypce. Rozszerza tą paletę solistyczną w znacznym stopniu, prosząc rzeczywiście do współpracy najwybitniejszych instrumentalistów, którzy, jeśli chodzi o dany instrument, funkcjonują na świecie. No bo cóż, jeżeli przyjeżdża na inaugurację sezonu flecista Emmanuel Pailly, który jest solistą flecistą filharmoników berlińskich. Wspaniały muzyk. Jeżeli przyjeżdża Christian Lindberg, uważany za czołowego puzonistę. Młody, aczkolwiek jeszcze bardzo, ale bardzo już ciekawy klarnecista Julian Bliss, który nam pokazał wiele pięknych uroków tego instrumentu, no to można powiedzieć, że ta oferta koncertowo-programowa się bardzo rozszerza, prawda?
I każdy z koncertów ma swoje hasło, swój tytuł i w związku z tym również program podchodzący pod ten tytuł. Mnie się osobiście wydaje, że najmocniejszymi punktami tego mijającego sezonu były te koncerty pod hasłem Gwiazdy Światowych Estrad. I myślę, że tutaj nawet Filharmonia Poznańska pobiła w jakimś sensie Teatr Wielki, zapraszając naprawdę wspaniałych wokalistów. Mnie najbardziej utkwili w pamięci panowie, którzy już pod koniec sezonu wystąpili, czyli Artur Ruciński, baryton, którego notabene także kilka dni temu oglądałyśmy podczas premiery Cyganerii w starej poznańskiej gazowni i Francesco Melli, tenor, który wystąpił z kolei w grudniowym koncercie. Na pewno są to bardzo dobre programy, dobre głosy i warte kontynuacji właśnie te koncerty.
I jeszcze dorzućmy, co prawda trochę innym cyklu, Aleksandrę Kurzak, która zaśpiewała pieśni Fryderyka Chopina i Roberta Schumana.
To taki quasi recital był.
Ja może wolę Olę Kurzak w repertuarze stricte operowym, ale posłuchanie jej techniki i jej głosu zawsze sprawia dużą frajdę. I za chwilę posłuchamy Oli Kurzak. Co prawda nie z minionego sezonu, nieco wcześniej gościła także w cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych, a ja chciałam Państwu przeczytać opinię, która dotarła do Filharmonii Poznańskiej. Jestem pod wrażeniem Państwa działań artystycznych, a także marketingowych, które sprawiają, że Filharmonia Poznańska staje się jedną z najbardziej prężnych instytucji tego typu w Polsce. Plany na przyszły sezon imponujące. Samolubnie dodam, że zwłaszcza cieszy mnie liczna reprezentacja symfonii Gustawa Mahlera. Życzę wszelkiego powodzenia panu i zespołowi Filharmonii, a na ten czas udanego odpoczynku wakacyjnego te słowa kierował do Wojciecha Nentwiga, dyrektora Filharmonii Poznańskiej, Damian Gruszczyński. A może ktoś z państwa ma zupełnie inne zdanie, czy to na temat opery, czy filharmonii, może z jakiegoś koncertu wychodzili państwo bardzo zbulwersowani i choć minął czas od tamtego momentu, to warto się tą opinią podzielić. Przypominam, telefon cały czas do Państwa dyspozycji 61 8 654 654, a my słuchamy obiecanej Aleksandry Kurzak we fragmencie Arii Sempre Libera Straviaty Orkiestra Filharmonii Poznańskiej Michael Zanderling.
Gioia e gioia, perché sto per vivermi, io dei sentieri del piacere, nasca il
To były oklaski dla Aleksandry Kurzak. To ona zainaugurowała cykl Gwiazdy Światowych Scen Operowych, no i otrzymała tak wielki aplauz ze strony słuchaczy. Orkiestrę prowadził Michel Zanderling. A mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Na imię mam Ryszard.
Panie Ryszardzie, dobrze. Proszę ściszyć radio, bo troszeczkę przebija
radio
nam tutaj. Radio jest wyłączone. Gdyby pan chciał się odnieść do tego, co powiedzieliśmy, albo mieć swoje zdanie, słuchamy pana uważnie.
Więc ja jestem już z pokolenia mocno starszego, zwolenników pięknego brzmienia i muzyki poważnej, chociaż ta klasyfikacja nie zawsze jest doceniana. Znam filharmonię sprzed lat nastu i znam ją chyba bardziej za aktualnego kierownictwa, za czasów aktualnej dyrekcji, czyli pod kierownictwem pana dyrektora Nentwiga. No i jestem pod wrażeniem zmian, które tam nastąpiły. A dostajemy informację, że tak jakby coś tam miało się zmienić. I wydaje mi się, że to by było najgorsze, co można by było z Filharmonią w Poznaniu zrobić. Po prostu zniszczylibyśmy dzieło, które dopiero się rozwija.
Ale co miałoby się zmienić, pana zdaniem? Nie dotarły do nas takie sygnały.
To wobec tego moje tylko informacje są, może mam na szczęście, niezbyt precyzyjne. W każdym razie filharmonia pod nowym kierownictwem zupełnie nabrała innego ducha. Jest po prostu nowym przedsięwzięciem i jeżeli będzie się rozwijać w takim tempie i po takiej linii, w taki sposób, no to naprawdę będzie to przedsięwzięcie na skalę więcej niż polską.
Korzystając z pana obecności antenowej, chciałabym się od pana dowiedzieć wobec tego, który z koncertów albo które z przedsięwzięć Filharmonii najbardziej panu zapadło w pamięć.
Przede wszystkim patrzę w tej chwili na program, spróbuję sobie Chopin na bis z Blechaczem.
No wszyscy chyba Blechacza tutaj noszą sobie pod sercem.
Później Miłość Ci Wszystko Wybaczy, też piękny był koncert majowy. No, było tego tyle, że więcej jest to ogólna impresja niż jakieś konkretne wrażenie z jednego z koncertów. Siedzi tu obok mnie również moja małżonka, która też chciała powiedzieć coś Państwu na ten temat. Można jej już...
Proszę bardzo, proszę oddać słuchawkę, naturalnie.
Dziękuję.
Dzień dobry, mówi Barbara. Ja jestem nauczycielem i chciałam tutaj tak wypowiedzieć się, jeśli mogę, w imieniu moich koleżanek, nauczycieli i dyrektorów liceów poznańskich, którzy są naprawdę zachwyceni programem, wykonawstwem artystów naszych poznańskich i tych, których pan dyrektor Nentwik sprowadza z całego świata. Wielkie podziękowania dla pana dyrektora Nentwiga, wielkie gratulacje, no dokonał wspaniałego dzieła.
To wobec tego teraz produkt tych minionego sezonu koncertów, fragment uwertury Dobrzyńskiego, zarejestrowany przez Filharmonię pod dyrekcją Łukasza Burowicza na koncercie Francesco Melego z cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych. Sezon zakończył Robi Lakatos, znakomity skrzypek cygański. Ale przedtem była także bardzo mocno komplementowana Akiko Suanai, także skrzypaczka. Było także sporo koncertów związanych z muzyką wokalno-instrumentalną. No oczywiście profesor Stefan Stuligrosz jeszcze przed operacją koncertował i potem zakończył sezon Judą Machabeuszem, ale także miał swój wieczór chór dziewczęcy z Kowronki.
No to był jubileusz 60-lecia i potem był kolejny jubileusz 55-lecie biura koncertowego Filharmonii Poznańskiej. Ja natomiast chciałabym jeszcze dodać, że bardzo mocno są osadzone nadal i oby tak trwało koncerty poznańskie. Wspaniały cykl, który też świętował jubileusz swojego 40-lecia. W każdym razie jest to cykl, który ma swoich stałych słuchaczy. Aula uniwersytecka jest wypełniona po brzegi podczas tych koncertów i podczas jednego z nich, jak pamiętasz, Antoni Witt, szef filharmoników warszawskich, wystąpił nie tylko jako dyrygent, ale także jako prowadzący i pamiętasz, że wzbudził duży aplauz publiczności swoim fachowym, ale także bardzo dowcipnym komentarzem.
I mamy następny telefon. Może się pan przedstawić z imienia?
Krzysztof.
Panie Krzysztofie, na temat opery chciałby pan coś powiedzieć, czy na temat filharmonii?
Do teatru operowego raczej rzadko chodzę. Chodzę do filharmonii. Też nie wcale, ale na kilku koncertach byłem i muszę powiedzieć, że ten 63. sezon jest raczej moim zdaniem bardzo udany. Z takich koncertów, które mi utkwiły w pamięci szczególnie, no to był oczywiście koncert lutowy, gdy występował ten zespół wokalny z Anglii, Single Singers. Rzeczywiście, no to było mistrzostwo. Cóż jeszcze tutaj, no Olga Kern, wiadomo, nie trzeba reklamować. No na tenorze niestety nie byłem, nie mogłem. No Aleksandra Kurzak, też wysokiej klasy artystka. Może tak jak panie powiedziały, no może w Chopinie nie jest to jej najlepsze, znaczy moje interpretacje, ale operowo na pewno jest wysokiej klasy. No teraz ten koncert skrzypaczki japońskiej też uważam, że był bardzo dobry. No byłem zachwycony instrumentem, nie słyszałem takiego instrumentu o takim brzmieniu, tak doskonałym w sensie właśnie jakości dźwięku. Ja słyszałem skrzypków wielkich, którzy też grali, ale takiego dźwięku nie mieli, że rzeczywiście to była trafione w dziesiątkę. No i ostatni koncert wspaniały nad Maltą, też uważam, że za bardzo udany, że no nie wiem, jeżeli komuś się coś nie podoba, no to nie wiem, czego mógłby wymagać. Uważam, że wszystko jest na najwyższym poziomie. O ile nas tutaj stać, no bo wiadomo, że finanse nas ograniczają, nie możemy sprowadzić gwiazd już tych pierwszych wielkości, bo kto co za to zapłaci. Ale mam taką jeszcze uwagę, no można powiedzieć, może nie tyle krytyczną, ale no taką uwagę ogólną, którą bym skierował do dyrygentów naszych, którzy występują, zarówno jak gościnnie, no i naszego stałego dyrygenta. Bo na koncertach z solistami niestety bardzo często orkiestra gra za głośno. Dyrygenci zapominają, że mają spełniać rolę akompaniatorów, a nie popisywać się. Owszem, tam gdzie solista nie śpiewa, proszę bardzo, grać forte, ale gdzie solista śpiewa, no to trzeba troszeczkę tą orkiestrę się ciszyć. I to nawet dotyczy naszego tego dyrygenta gościnnego, że i u pana Rucińskiego i w innych tych koncertach, no niestety ta orkiestra często przygłusza. To nie powinno tak być. Powinni sobie zdać sprawę, że to jest akompaniament. A gdy jest orkiestra solon, proszę bardzo, można się popisać. Ale tutaj trzeba o tym zapamiętać wprost, tak bym powiedział. Ale mówię, jeszcze raz podkreślam, że no, na tych koncertach, na których byłem, no uważam, że były bardzo udane
i bardzo dobre.
I dobre, tak.
Dziękuję panu bardzo. Proszę. Czy my możemy posłuchać teraz Chopina w zespołu Les Single Singers, który tak pięknie zaśpiewał Chopina? A ja państwu przypominam, kto jeszcze chce się podzielić wrażeniami, 61 8 654 654. Również można się wypowiedzieć na temat Teatru Wielkiego, nie tylko Filharmonii. Za chwilę kolejny fragment muzyczny i kolejna ocena moja i Ewy Mikołajewskiej.
If I smart as Aristotle and understood the rings around the moon. What would it all matter if you loved me? Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, where everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end.
Dotknęłaś sprawy związanej z tymi cyklami wokalnymi, ale jeszcze zwróćmy uwagę na kilku bardzo ciekawych solistów, którzy gościli w Auli Uniwersyteckiej. Pamiętasz, jaki był wspaniały koncert z Olgą Kern i z koncertami Rachmaninowa?
Myślę, że tym razem nawet bardziej nam się podobało, aniżeli w ubiegłym roku. W ubiegłym roku była nieco stremowana, natomiast tym razem była w doskonałej formie i zdobyła oklaski na miarę rzeczywiście gwiazd pianistyki światowej.
Alex Kobrin, też wspaniały pianista, może nie do końca Andante Spianato i Wielki Polonez Fryderyka Chopina dał mu możliwości pokazania się przed poznańską publicznością. No i na pewno ta gwiazda, na którą wszyscy czekali i teraz, którą wszyscy wspominają, czyli Rafał Blechacz w koncercie fortepianowym F-moll Fryderyka Chopina.
Jak Rafał Blechacz, to trzeba zaraz powiedzieć o tym całym cyklu koncertów, bo Poznań najpełniej obszedł tę rocznicę 200, wtedy, kiedy akurat przypadała. Pamiętamy, że prawie cały tydzień spędziłyśmy w Filharmonii, chodząc codziennie na jeden, dwa koncerty. One oczywiście były różnie komentowane, dlatego że sporo tam było przeróbek oryginalnej muzyki Chopina na jazzowo, na popowo. Nie wszystkim się to podoba, ale ponieważ w owym czasie zostało omówione, może nie wracajmy tego. Natomiast rzeczywiście najjaśniejszym akcentem tej rocznicy chopinowskiej był koncert Rafała Blechacza. On co prawda był już po tym festiwalu lutowym, bo przypadł na 22 maja, ale rzeczywiście był najwspanialszym akcentem tego sezonu.
I taki fajny akcent na początku tego festiwalu, myśmy też o tym już mówiły, młodziutka Aimi Kobayashi, Japoneczka, która w wieku nastoletnim już potrafiła nas Chopinem mocno zafrapować.
Stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight, when everything shatters, you feel as if you know now all your life. The world's oldest lesson in history. When this moment comes near, that dancing's end.
I dyrygenci Filharmonii Poznańskiej dyrygował Jan Kręc. Mieliśmy strasznego pecha, no ale to była sytuacja smoleńska, która uniemożliwiła występ Stanisławowi Skrywaczewskiemu w Poznaniu.
Ale profesor przyjechał.
Oczywiście trójka naszych współpracujących z orkiestrą dyrygentów, myślę tutaj o głównym szefie Marku Pijarowskim, który poprowadził wiele koncertów. Ty, zdaje się, byłaś na Symfonii Szostakowicza, tak komplementowałaś wtedy.
Rzeczywiście był to bardzo udany koncert i bardzo udana interpretacja. Myślę, że pan Marek Pijarowski tutaj mocno się też już osadził, zakorzenił w zespole naszej Filharmonii. Bywają koncerty lepsze i gorsze w jego wykonaniu.
Szczególnie akompaniament Chopinowski.
Akompaniamenty może nie są jego mocną stroną, ale w każdym razie rzeczywiście ta symfonia była i wspaniałym pokazem sztuki dyrygenckiej ze strony pana Marka Pijarowskiego i również doskonałym całym występem naszej filharmonii.
Ja uwielbiam Łukasza Borowicza. Nie będę kryła tego.
Nie jesteś odosobniona z tego, co
jeżeli
wiem.
Jeżeli mógłby być częściej w Poznaniu, ja sobie tego życzę. Wiem, że na przeszkodzie stoi Warszawska Orkiestra Radiowa.
Której jest szefem, ale ilekroć Łukasz Borowicz staje na czele poznańskich filharmoników, rosną im skrzydła. To już niejednokrotnie o tym przekonaliśmy się wszyscy, którzy na tych koncertach bywamy. Rzeczywiście jest bardzo energetyzującym dyrygentem, potrafiącym ze swojej strony przekazać orkiestrze takie impulsy, które w obie strony działają i rzeczywiście efekt jest powalający. Natomiast też miłe było to, że zostali zaproszeni do udziału w koncertach młodzi polscy dyrygenci. Ja tutaj wspomnę...
Ale jeszcze powiedzmy o tym trzecim Michaelu Zanderlingu.
A, rzeczywiście.
Który rzeczywiście w momencie także, kiedy przyjeżdża do Poznania i rzetelnie przygotuje program, to zawsze te programy są bardzo dobre i ciekawe. No przykład chociażby ów koncert z Olgą Kern.
A ci młodzi, o których wspominałam i uzdolnieni, to chociażby Wojtek Rodek, który też tutaj co najmniej dwa razy w tym sezonie się pokazał i no, wzbudził nasze zainteresowanie i apetyt na jego kolejny pobyt w Poznaniu. I teraz dyrygujący tym finałowym koncertem nad Maltą, Jurek Dybał. Wspaniały w zasadzie i kontrabasista i no właśnie dyrygent, więc może przed nim stoi jeszcze wspaniała kariera, mamy nadzieję.
O tytułach koncertów. Utwory, które przynależą do tych tytułów, nie zawsze są utworami ciekawymi. Ja wiem, że układając program, czasem się chce nawiązać do danego tematu, ale wychodząc z koncertów zastanawiamy się, po co był grany taki utwór, jak można było posłuchać na przykład czegoś innego. Ja rozumiem, że trzeba rozszerzać paletę zainteresowania słuchaczy różnorodnymi pozycjami programowymi, ale takich niepotrzebności trochę było w tym sezonie.
Pamiętasz, był wyświetlany kolejny film Czeplina pod dyrekcją Franka Strobla. To już jest też cykl, który sobie zdobył widownię. No i myślę także o koncercie, którym dyrygował z kolei Krzesimir Dębski, gdzie słuchaliśmy muzyki Szpilmana, Warsa. Też bardzo miłe koncerty.
I najważniejsza rzecz, bo przychodzimy po to, żeby słuchać orkiestry. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, trzeba jej przyznać, bardzo się stara. Widać, że muzycy mają swoje partie przygotowane, że starają się realizować, grają z dużym zaangażowaniem. Ale jak to w orkiestrze? Wszystkie tryby muszą idealnie współgrać ze sobą. Z tym współgraniem trybów różnie bywa, powiedzmy sobie szczerze. Ja mam wrażenie, i to wrażenie potwierdził koncert dyplomantów w Akademii Muzycznej, kiedy dwoje młodych absolwentów Akademii prowadziło Filharmonię Poznańską w Auli Nowa. I wtedy odkryłam, że ta orkiestra brzmi w Auli Nowa szpiczasto, brzmi ostro. Myślę, że za mało jest pracy nad brzmieniem Filharmonii Poznańskiej, nad spójnością brzmienia Filharmonii Poznańskiej.
Może to też sprawa, że jednak ciągle się wymieniają dyrygenci, że nie ma kogoś, kto tak naprawdę na co dzień pracowałby z poszczególnymi sekcjami i scalał brzmienie orkiestry.
Myślę, że to zadanie przed orkiestrą, bo nam urosły apetyty, ponieważ Filharmonia rzeczywiście pokazuje się z dobrej strony i te koncerty satysfakcjonują nas, ale w momencie, kiedy się potem jednak jeszcze analizuje, to ta satysfakcja mogłaby być o wiele, wiele wyższa, gdyby no może właśnie jedna batuta dyrygencka, a może więcej tej batuty gościnnej, myślę tutaj o Łukaszu Borowiczu, a może bardziej wizja orkiestry jednego dyrygenta. I mamy kolejny telefon. Pani Elżbieta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja chciałabym tylko króciuteńko. Chciałabym podziękować nowej dyrekcji, która od kilku lat sprawuje władzę nad naszym życiem muzycznym Filharmonii. Tak powiedziałam zdecydowanie, ponieważ rzeczywiście, proszę Państwa, co piątek właściwie tłumy oblegają aule, rzeczywiste tłumy. I chciałabym podziękować, że właśnie ta nowa dyrekcja sprowadza te tłumy do auli. Pani powiedziała na początku, że jest to nowy typ publiczności. Ależ o to, proszę Pani, właśnie chodzi, żeby nie były to jednostki, bo przecież muzyka nie jest tylko dla jednostek, ale rzeczywiście dla bardzo szerokiego ogółu publiczności. I stąd tłumy młodzieży, stąd tłumy nowej publiczności. Proszę Państwa, to jest właśnie to, co na czym powinno nam zależeć. To jest jedna kwestia. Druga sprawa. Bardzo dziękuję nowej dyrekcji za to, że wyprowadziła z Grajdoła zaściankowego Poznań. Naprawdę. Skończyły się spory, skończyły się jakieś niesamowite sytuacje. No, zaczęła się po prostu Europa. Szukanie nowych wyzwań, szukanie nowych materiałów, szukanie wspaniałych ludzi na całym świecie. I bardzo się cieszę, że wreszcie przeskoczyliśmy Warszawę. Najpierw artyści są u nas, a potem trafiają do Warszawy. To jest też wspaniała sytuacja. Pani przed chwileczką mówiła o orkiestrze. Naprawdę każdy z nas wie, bo bywaliśmy w Filharmonii przedtem. Ta orkiestra miała różne wzloty i upadki. I chwała jej za to, że ta orkiestra wreszcie chce grać. Chce grać i serce rośnie, gdy słucha się takich wspaniałych ludzi, jak nasz czołowy wiolonczelista pan Jezierski, jak młody pierwszy skrzypek pan Suszycki. Przecież ci ludzie nie tylko grają, oni naprawdę czują muzykę i z nich emanuje muzyka. Porywa. Ci ludzie porywają. Dyrygenci wspaniali. Mówiła pani o Łukaszu Borowiczu. Chyba wspólna miłość wszystkich, nie tylko pani, w świecie tutaj poznańskim.
To może posłuchamy tego Łukasza Borowicza, jeżeli pani pozwoli, bo czas nas niestety obliguje do tego, że musimy trochę jednak czasu poświęcić Teatrowi Wielkiemu.
Tak, teraz wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo.
Dla Filharmonii Poznańskiej.
Dziękuję. Francesco Meli na naszej antenie.
Son capace.
Teatrze Wielkim imienia Stanisława Moniuszki nastąpiła zmiana warty. Sławomira Pietrasa zastąpił dyrektor Michał Znaniecki. Wkroczył w sezon stulecia istnienia gmachu teatru, które przypada w tym roku. No i powiedział, że będzie się bardzo wiele działo. No i chyba działo się bardzo, bardzo dużo.
Działo się bardzo dużo, przede wszystkim za sprawą może nie tych spektakli rutynowych, codziennych, ale za sprawą różnych akcji, które obudowały ten sezon. Myślę przede wszystkim o uruchomieniu tej sceny kieszonkowej w sali imienia Wojciecha Drabowicza w byłej palarni Teatru Wielkiego, gdzie się odbyło kilka premier, o których nieco więcej za chwilę. Została jakby rozbudowana cała akcja mająca na celu pozyskaniem najmłodszego słuchara i widza.
Działania dla dzieci, które się zdaje się bardzo ładnie powiodły.
Przede wszystkim myślę, że przystąpimy od omawiania tych spektakli, które wyznaczały ten sezon, czyli tych spektakli premierowych, o których możemy tutaj nieco więcej powiedzieć.
Pierwszą odsłoną dyrektora Michała Znanieckiego była inauguracja Dni Verdiowskich w zeszłym roku i była to prezentacja Hernaniego Giuseppe Verdiego.
Właśnie pomysł został zaczerpnięty od wcześniejszego szefa poznańskiej sceny operowej, od Sławomira Pietrasa, i kontynuacją było to działanie.
Myślimy tutaj o Dniach Verdiego. Hernani to była bardzo ciekawa realizacja z ciekawymi, nieznanymi nam wówczas gośćmi. Pamiętamy i Emanuela Villarosa, i Lucę Salsiego, i Marco Vinco. To była zapowiedź tego, że w Teatrze Wielkim w Poznaniu będzie sporo gości. Mam nadzieję, wtedy sądziliśmy, że także i teatr nie zapomni o naszych rodzimych śpiewakach. I bardzo to wypadło obiecująco, zarówno od strony muzycznej, przypomnijmy, Mieczysław Nowakowski prowadził orkiestrę, jak i od strony wizualno-inscenizacyjnej.
Pan dyrektor Znanicki sprowadził solistów z Włoch, w których od wielu lat mocno działa, że tak powiem. Solistów, których zna z wcześniejszych swoich również realizacji. I w związku z tym rzeczywiście podczas premiery Hernaniego z przyjemnością słuchaliśmy tych głosów, o których teraz mówiłaś.
Jednakże potem, przy tej ilości działań, które teatr miał nam do zaoferowania, bo jeszcze do tego różne instytucje i różne teatry spoza Poznania składały tak zwane muzyczne prezenty Teatrowi Wielkiemu, więc tych koncertów i zdarzeń była taka moc, że my nie byłyśmy w stanie na wszystkim być. Ale w późniejszym czasie, tak jak nam się ci pierwsi propozycje śpiewaków bardzo podobały, tak potem te gościnne blaski trochę zbladły. Bo wydawało nam się, że jeżeli to będą goście, jeżeli to będą ludzie śpiewający w świecie, to każdy z tych głosów musi nas czymś zafrapować. A chociażby ostatnia Cyganeria dała odpowiedź na to, że byli to bardzo przyzwoici i dobrzy śpiewacy. Ale ja bym od gościnnego śpiewaka, którego się ściąga specjalnie na realizację do Poznania,
i któremu pewnie się płaci duże pieniądze.
Powiedzmy, że dżentelmeni mówią o pieniądzach, ale myślimy o tym produkcie artystycznym. Ja bym oczekiwała naprawdę czegoś super pięknego. Takich zaskoczeń już potem nie było. Pojawiło się całe grono włoskich dyrygentów, których zaprosił do współpracy Michał Znaniecki. Ze strony orkiestry wiem, że ci mistrzowie batuty są różnie oceniani. Nie wszyscy są dyrygentami, którzy mogliby być partnerami dla naszej orkiestry.
Myślę, że to jest też rzecz, którą trzeba by rozważyć, bo jednak zespół operowy, myślę o orkiestrze, też wymaga tutaj silnej, ale jednej ręki, kogoś, kto po tych wszystkich zawirowaniach minionych miesięcy zespoli tę orkiestrę, nada jakąś artystyczną wizję.
Tym bardziej, że orkiestra składa się z bardzo wielu młodych ludzi. Odeszło sporo muzyków, którzy grali w orkiestrze lata, a wiadomo, że opera to są tak zwane sposoby wykonywania niektórych partii, właściwie to są sposoby umowne, tradycja wykonawcza, którą trzeba poznać. I mam wrażenie, to jest moje największe rozczarowanie tego sezonu, orkiestra operowa nic nie ruszyła z miejsca. Powiedziałabym chyba, że nawet odwrotnie się dzieje.
Możemy tylko liczyć na to, co będzie się działo po wakacjach od nowego sezonu, ale podsumowując te kilka miesięcy, rzeczywiście taką smutną dosyć konstatacją musimy zakończyć, że tak powiem, opisywanie tego, co działo się w kanale orkiestrowym.
Jeśli chodzi o same realizacje, to przyzwoity Werther, może bez także fajerwerków, ale przyzwoita realizacja i kontrowersyjna Cyganeria teraz na koniec sezonu. Ja bym podkreśliła bardzo mocno balet Teatru Wielkiego, bo bardzo mi się podoba praca Krzysztofa Przybołowicza, a przyznaję, że ujął me serce pierwszą swoją realizacją, czyli stworzeniem świata Uwe Scholza. To był wspaniale przygotowany zespół baletowy z orkiestrą grającą beznadziejnie, ale balet był naprawdę bardzo, bardzo dobrze przygotowany i zresztą podobnie działo się w wypadku Le Sylphide, tej ostatniej.
I całej poznańskiej wiosny baletowej. Pojawił się również gościnnie Polski Teatr Tańca Ewy Wojciechowskiej i dobrze, że jest po prostu w atmosferze przyjacielskiej możliwa współpraca obu zespołów, czyli i Teatru Wielkiego w Poznaniu i zespołu Ewy Wojciechowskiej. Oby częściej.
Sprawa opery kieszonkowej. Bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście możemy obserwować ciekawe, fajne opery kameralne. Jak na przykład La Serva Padrona, która była bardzo sympatycznie zaprezentowana. Potem były różne poszukiwania. Ja może z tymi poszukiwaniami powiedziałabym tak, bo czy Temerson, czy próba z Romanem Maciejewskim, bardzo udany Entendant Chopin, taki spektakl trochę edukacyjny o Chopinie. Te poszukiwania mogą być. Tylko te poszukiwania nie mogą zdominować pracy głównej sceny. I tu wracamy do punktu wyjścia, że teatr operowy to przede wszystkim wspaniałe spektakle, które my byśmy chcieli widzieć w Poznaniu, słyszeć w Poznaniu i przede wszystkim, żeby one były muzycznie dobrze przygotowane. Bo ja mam wrażenie, że czasem spektakl goni spektakl, próba goni próbę i nie ma tego czasu na przygotowanie rzetelne, muzyczne danej realizacji.
Spektakle, w których oby coraz jaśniej świeciły nasze poznańskie gwiazdy, bo przecież w tym zespole są wspaniali śpiewacy i żeby mogli też ukazać swój artyzm, swój talent.
No na pewno Barbara Kubiak, Magdalena Nowacka, te dwie śpiewaczki pojawiały się bardzo często. Niektórych śpiewaków niestety nie słyszeliśmy w ogóle prawie, że w tym sezonie. Ja tutaj może nie będę się wdawała w nazwiska, bo mogłabym kogoś pominąć lub nie zauważyć. Ale ja mam wrażenie, że sprowadzanie śpiewaków ze świata powinno być nie zastępowaniem naszych poznańskich śpiewaków, tylko najpierw dyrekcja teatru powinna powiedzieć sobie, mam daną solistkę do danej partii, czy nie mam. I dopiero na tej podstawie, jeżeli nie mam takiej, która mogłaby spełnić odpowiednie standardy, szukam w świecie kogoś, kto by mógł tę partię pięknie zaśpiewać.
I to jest może życzenie nasze, takie pobożne, na ten nowy sezon, aby więcej poznańscy soliści mieli szansę spełniać się na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Oby więcej było tego meritum, bo pracę Teatr Wielki wykonuje bardzo intensywną. Ja tutaj myślę i też o spektaklach studenckich i o akcjach wobec różnych grup, dzieci, ludzi, młodych ludzi, poszukiwania, dyskusji o teatrze, spotkania z realizatorami, spotkania z wykonawcami. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne. Ale potem się idzie na spektakl, jest tak zwany cedur, albo jest pięknie, albo nie ma. A dzięki chórowi Teatru Wielkiego często jest bardzo pięknie, bo to bardzo mocny atut tego teatru pod dyrekcją Mariusza Otto. I jeszcze jedno, czekamy na płytę tego zespołu.